przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу і Ісусу Христу! Поважані є радіослухачі, вітаю вас у передачі.
Отець Миколай Остапчук.
Ди Анна Петровська. Завершився перший тиждень Великого посту. Був це тиждень узрушальних богослужбов, удзельнічі у яких увайшли у особий клімат посту, молитви, життя. Покаяння без гэтых богослужбов не ёсць покаянням. Услуховуючися у слови великого канону святого Андрея Крицького, легчей увайсці у себе, у свою внутренность, у своє сумлення і зауважить свою загубленность, адихот от життя по-божому. Будем уваходить на черговые ступені тидні великого посту і наближаться до страстей Христових і Його світлого у воскресіння. А ширей об гэтым скаже нам наш гость, а отец протоиерей доктор Владимир Мисіюк, настоятель храма Марії Магдаліни, що у Белостоку.
Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, брати і сестри, віншую вас з першою неділею Великого посту, неділею Тріумфу Православ'я. У половині 10-го століття християни радувалися, що оборонили права мати ікони і молитися про ними. Сьогодні ж Мати Церква нагадує нам, що Господь Бог наділив кожного чоловіка своїм Божим образом і подобенством. Мати Церква сьогодні своє діти питає, як дбаєш про ікону Бога у твоїм серці? Колісті християни пратали свої ікони перед прослідовцями, а ми гонаримося своєю вірою у Бога чи говоримо, що це тільки моя особиста справа? Великий пост – це час покаяння, час духовного одродження. Однак буває, що чуєш таке. Я нічого дрянного не зробив, великого греху не маю і до сповіді вже давно не ходив. Хочеться кричати, коли чуєш таке. Але питаєш делікатно, ну, брат, а коли ти не сповідався, так і у причасті не був? А це ж обозначає, що Христа давно ти до свого серця не запросив. Коли ж Христа не приймаєш, як можеш зватися християнином? У перші стагоддзі християнства той, хто два або три рази подряд по маловажній причині або з лености не прийшов на літургію і не причащався, відлучав себе від церкви. Одним з перших обов'язків діякону було носити причастя хворим, які не могли удільничати в літургії, каб яны, приймаючи Христа, оздоровлялися Його моцей і були, як усе, часткою тіла Христового, Його найцеркви. Діля того, таїнство покаяння перш за усе з'являється підрихтовкою до святого причастя. Церква, як чоловічий організм, складається з мільярдів клеточок. Ніводна не могла б існувати самостійно. Усе яны живуть і живяться, покуль до їх доходить кров. Так і ми у церкві, покуль живімся від чаші Христової, живем для Бога. Без гэтага немагчымае духовне адраджэнне. Немагчыма падысці до чаші, не падумавшы про тое, што міст радості ми сваімі учэнкамі, мовою або думкаю принеслі Христу смутак і боль. Вось таму призначена сповідь, каб ми могли глянуть на пережитое, ацаніць сябе не меркаю свайго эгаізму ці поглядамі асяроддзя, у якім жывем і працуем, але меркаю Евангелія. Гэта вельмі важна ведаць тым, якія гавораць, а нашто споведзь? Господь і так усё ведае. Пэўна, Господь ведае ўсё, і не толькі ўчынкі, таксама і словы і думкі людзей. А споведзь прызначыў на тое, каб мы не звыкліся за грахом, каб дрэнны ўчынак не стаў звычкаю, каб гнеў, які сабраўся ў сэрцы, не стаў характарам. Калі выяўляем свае ўчынкі ў час споведзі, Бог глядзіць не на красамоўства, а ў сэрца. Глядзіць, чы чуем мы жаль, чы саромімся зла, ці хочам зрабіць дабро. Калі так спавядаемся, споведь стаецца запрашэннем Хрыста ў нашае сэрца, каб ізноў падтрымаў у нас добрае, святое, усё, што з'яўляецца боскаю часткаю, Божаю іконаю ў нас.
У час Вялікага посту вельмі важным з'яўляецца чытанне Святога Пісання. З такой мэтай братчыкі моладзевага брацтва ўжо чарговы раз праводзяць гэтак званае Вялікапостнае вызванне, гаворыць Міхал Гваўздзей з Братства Праваслаўнай Моладзі.
Вызванне Вялікапостнае – то выдарзэнне цыклічнае, ktore już od wielu lat udaje nam się tworzyć. Polega ono przede wszystkim na tym, żeby ludzie podczas Wielkiego Postu skupili się nie tylko i wyłącznie na poście cielesnym, ale również na poście duchowym. I nie ma tak naprawdę lepszej możliwości na to, jak właśnie zagłębienie się w Pismo Święte, w czytanie codzienne fragmentów Pisma. I w naszym wydarzeniu chodzi o to, że my każdego dnia pomagamy takim ludziom, stawiając konkretny kawałek, fragment z Pisma Świętego i prosimy właśnie, żeby ludzie chętni przeczytali dany kawałek, dany fragment i pisali w komentarzu jedno zdanie, które najbardziej im zapadło w pamięć, ruszyło ich, zaciekawiło, po prostu coś, co ich bardzo poruszyło w danym fragmencie i po prostu, żeby wpisali w komentarz bez żadnego wyjaśnienia. Myślę, że to jest jak najbardziej dość prosta forma, przystępna dla każdego czytania Pisma Świętego, bo wiadomo, w dzisiejszych czasach każdy jest zabiegany, nie ma też czasu, żeby przeczytać na przykład cały list Świętego Piotra danego dnia, a tak jak dostanie tylko jeden fragmencik danego dnia, no to i tak już to będzie małymi kroczkami powoli do przeczytania całego Pisma Świętego się zbliżać.
Jak to praktycznie wygląda? Gdzie jest zamieszczany ten fragment na dany dzień?
My publikujemy to na Facebooku, na naszym wydarzeniu pod tytułem Wyzwanie Wielkopostne 2023 i każdego dnia samego rana publikujemy, staramy się po jednym rozdziale publikować i tam to można znaleźć.
Wyzwanie Wielkopostne jest organizowane kolejny rok. Jakie macie doświadczenia z ubiegłego roku, z poprzednich lat?
Odbiór jest naprawdę duży i pozytywny, gdyż nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, ile osób zaangażowało się w poprzednich latach, ale naprawdę są to setki, jak nie tysiące osób. To raczej jest nie dla nas, jako organizatorów, tylko po to, żeby wzbudzić tą ciekawość w ludziach. Nie pytamy ludzi, dlaczego akurat taki fragment, nie analizujemy, dlaczego on był ciekawszy od innych, gdyż zostawiamy to tak naprawdę woli Bożej. Działa względem każdego z nas indywidualnie i co komu się przypodoba, my po prostu mamy dać ludziom okazję, żeby się na to otworzyli. Ponadto organizujemy od 10 do 12 marca modlitewne spotkanie maturzystów w Wielkim Poście, które jest bardziej skierowane do młodzieży licealnej, która w tym momencie stoi przed wyzwaniem największego egzaminu ich życia i myślę, że to też będzie bardzo dobrą okazją, by oprócz tego całego natłoku rzeczy, którymi się otaczamy, codziennego świata, nauki, którą musimy podjąć, tego trudu, myślę, że to jest warte właśnie, żeby prosić o błogosławieństwo Boże właśnie podczas takiego wyjazdu, co rzeczywiście będzie rzeczą bardzo pomocną w tak trudnym czasie, jakim jest zbliżająca się matura.
Тими днями побачив світ другий диск колективу церковної музики «Варславія» «Голос плачу моєго». Диск з великопостними творами, говорить дирижер колективу Мілош Богіч.
Zespół muzyki cerkiewnej Warszawia powstał z inicjatywy warszawskiej młodzieży jesienią 2016 roku. W początkowym okresie swojej działalności pracował jako zespół akademicki działający pod patronatem Wydziału Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Obecnie, pomimo kontynuacji patronatu, działa przy współpracy z Centrum Kultury i Prawosławnej w Warszawie i tam też odbywają się jego próby. Przez niemal 7 lat działalności zespół powiększył się. Obecnie w jego skład wchodzi 45 osób. Są to osoby różnych narodowości, różnych wyznań. Mamy wśród nas Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Łemków, Serbów, przedstawicieli najróżniejszych wyznań rzymskokatolickiego, grekokatolickiego, starokatolickiego i mniej więcej połowę członków zespołu stanowią osoby wyznania prawosławnego. Jest to więc zespół ekumeniczny, promujący i ukazujący głębie duchowości prawosławnego śpiewu sakralnego, pokazujący walory i wkład prawosławia jego kultury w dorobek kulturowy Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza płyta zespołu powstała już ponad 2 lata temu. Była to płyta świąteczna, bożonarodzeniowa. Zawierała pieśni liturgiczne oraz w większości kolędy. Płyta, którą wydajemy w tym roku, Głos Płaczu Mego, jest to płyta, która zawiera repertuar wielkopostny. Repertuar obejmujący hymny i pieśni sakralne całego triodionu postnego, czyli począwszy od niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu, aż po Wielką Sobotę. Chcąc pokazywać głębie prawosławnego śpiewu sakralnego, nie sposób nie zacząć od Wielkiego Postu. Jest to okres, w którego bogactwo liturgiczne i bogactwo tekstów liturgicznych nie może się równać żadnym innym okresem roku liturgicznego. Płyta Głos Płaczu Mego dotyka więc najtrudniejszego repertuaru. Repertuaru, który mówi o chęci powrotu do Boga, duszy, która zbłądziła. Płyta Głos Płaczu Mego przeprowadza słuchaczy przez całą drogę Wielkiego Postu, począwszy od modlitwy Jezusowej, która jest tym westchnieniem najprostszym, a zarazem najgłębszym westchnieniem, który posiadamy w prawosławnej duchowości. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym, aż po ostatni utwór Spasienie Sodieło, Zbawienie uczyniłeś pośród ziemi. Bardzo byśmy chcieli, aby przyszłe lata przyniosły kolejne płyty. Mamy nadzieję, że kończąc naszą obecną płytę na Wielkiej Sobocie, nasza kolejna płyta będzie naturalną kontynuacją i że będzie mogła to być płyta radosna, paschalna, która obejmie w swoim repertuarze utwory aż do Święta Pięćdziesiątnicy. Bardzo chcielibyśmy w przyszłości wydać płytę dotykającej samego sedna prawosławnej liturgiki, czyli samej świętej liturgii oraz całonocnego czuwania.
Teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Okres Świętej Czterdziesiątnicy nazywany jest podróżą. Poprzez wielkopostne niedziele, zanurzeni w modlitwie i pokucie i przechodzące przez nowe duchowe szczeble, podążamy ku Świętu Paschy Chrystusowej. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest wspomnieniu zwycięstwa prawosławia nad ikonoklazmem, ikonoborstwem. To modlitewne wspomnienie pochodzi z czasów bizantyjskich IX wieku i zostało ustanowione na pamiątkę ostatecznego zwycięstwa Cerkwi nad heretyckimi naukami. w szczególności nad ikonoborstwem, które zostało osądzone i potępione na VII Soborze Powszechnym w 787 roku. W ten niedzielny dzień wspominamy oficjalny powrót ikon do świątyń za czasów prawowiernej i Chrystusa miłującej cesarzowej Teodory oraz patriarchy konstantynopolitańskiego Metodego w 843 roku. W tym to roku złożony został znany zbór pod nazwą Synodyk Prawosławia, który od tego dnia do dziś czytany jest we wszystkich świątyniach. Warto wspomnieć, że początkowo ta niedziela była poświęcona wspomnieniu świętego proroka Mojżesza, Aarona i Samuela. W dzisiejszej hymnografii tego niedzielnego dnia zachowano modlitewne wspomnienie świętych proroków, co prawdopodobnie jest jedną z pozostałości po dawnym nabożeństwie.
To w tej intencji dzisiaj we wszystkich świątyniach naszej cerkwi jest odprawiane na środku cerkwi przed ikonami Zbawiciela i Matki Bożej uroczyste nabożeństwo dziękczynne, zwane Triumfem Prawosławia.
9 marca o godzinie 11 Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki Gdański Jakub w asyście księży kapelanów odprawi w katedrze świętego Mikołaja dziękczynne nabożeństwo w intencji ocalenia miasta przed wyciekiem chloru.
9 marca w czwartek wspominamy pierwsze i drugie odnalezienie głowy świętego Jana Chrzciciela. Wola Boża sprawiła, że głowę świętego Jana Chrzciciela odnajdywano kilkakrotnie. Po raz pierwszy w IV wieku, po raz drugi w 452 roku i po raz trzeci około 850 roku. Święty Jan Chrzciciel uważany jest za pomagającego cierpiącym przy bólach głowy. Rodzice modlą się do niego za swoje dzieci. Pszczelarze przy poświęceniu uli, rolnicy przy zasiewach i zbieraniu plonów. W tym dniu w świątyniach odprawiana będzie liturgia uprzednio poświęconych darów.
W najbliższą sobotę cerkiew wspomina świętych Mirosława, Jarosława, Radosława i Sławomira.
Druga, trzecia i czwarta soboty Wielkiego Postu są poświęcone wspomnieniom zmarłych. Jest to też jeden ze sposobów wyrażenia naszej pokuty i życia w miłości i zgodzie ze wszystkimi członkami cerkwi, żywymi i umarłymi, bowiem u Boga wszyscy są żywi. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów organizuje pielgrzymkę autokarową na Grabarkę 19 marca oraz do Wojnowa 26 marca. Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Bractwa.
Вийшов уже новий номер православного огляду, а у ім, як завжди, шмат цікавих артикулів.
Нова є програма життя, коли уже її приймати, це не на Новий год, як раніше, а на Великий пост. Новий год відкриває час карнавалу, і це не сприяє внутрішній трансформації. Між тим, як вчить святий Павел, треба відкинути учинки темри, гулянки, п'янства, розпусту, сварки, зайздрость і опрануться у зброю світла, у Христа. І це сприяє великому посту, періоду, у який церква створює умови, каб бути найближче до Бога. Про умови доброго посту пише отець Константин Бондарук. Єпископ Супроцький Андрей наближає особу святого Андрея Крицького і його твори, у яких головне місце займає великий канон, який описує стан греху, у яким живе чоловік після грехопадіння і проповідує необиходність визволення від його, сподіваючися на Божу милосердність і збавлення. Відкриваємо номер так само про год Супроцького кодексу, встановленого сеймиком Подляскага воєводства. Кодекс – один з найвеликших скарбов християнської сусвітної культури. Йому каля тисячу годов, створений у болгарській державі. Привезений у Супроцький монастир каля півтисячі годов тому, потім забитий. І знайдений ровно 200 годов тому праз айця професора Михайла Бобровського. Про цікавою і незвичайною історією православної церкви у Лодзінсько-Познанської єпархії, яка є тут амаль виключно городська, розповідає доктор Віолетта Вярніцька, авторка видатно задокументованої книги прагату єпархію.
І ось таким чином наша передача наблизилася до свого завершення.
Жадаємо вам, дорогі наші радіослухачі, молитовного настрою у всі дні Святого Великого Посту, Божої допомоги, каб не затратить гетих дарованих Богом дзьон, каб використати їх, одновіцца і у радості зустрецца з воскресним Христом Збавіцелем.
Слава Ісусу Христу!
Слава навеки!
Перед вийщем до церкви.